Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy w naszym studiu księdza profesora Aleksandra Posadzkiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Nie pierwsze nasze spotkanie na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam, ale ja chciałem przypomnieć naszym widzom i słuchaczom, że ksiądz jest zarówno filozofem, jak i teologiem, znawcą historii mistyki, demologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Ksiądz również jest wykładowcą akademickim, znanym publicystą. Często księdza artykuły możemy przeczytać na łamach naszego dziennika, ale również ksiądz uczestniczy jako wykładowca na międzynarodowych zjazdach egzorcystów, zarówno w Polsce, jak i między innymi w Niemczech, które są organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów. My dzisiaj chcemy mówić o duchowości i jej imitacjach. Proszę księdza profesora, dlaczego temat, czy w ogóle po pierwsze, czym jest duchowość i dlaczego ten temat jest tak bardzo ważny i istotny dzisiaj?
Czym jest duchowość? Otóż po takim okresie materializmu, może szczególnie właśnie w krajach podporządkowanych właśnie temu stałemu systemowi sowieckiemu, mamy teraz taką epokę, po pierwsze wolności politycznej, a po drugie epokę powrotu duchowości, powrotu religii w jakiś sposób, zainteresowania duchowością. Dzisiaj taki materializm prymitywny, wulgarny nie jest modny. Jest traktowany właśnie jako coś takiego, powiedzmy, niższego nawet, zwłaszcza po tych przejściach politycznych, po tych niechlubnych kartach historii. Natomiast modna jest duchowość, spirytualizm właśnie, to wszystko, co jest związane z religią, w jakiś sposób wraca. Tylko pytanie zasadnicze właśnie, co to jest za duchowość, co to jest w ogóle duchowość? I okazuje się, że czasami okazuje się, że ta duchowość, która zresztą niejedno ma imię, posiada takie oblicza także niebezpieczne, powiedzielibyśmy, niebezpieczne nie tylko w takim sensie, że są one różne od ujęć chrześcijańskich czy katolickich, ale że czasami mamy takie złe owoce po prostu w sensie czysto antropologicznym, psychologicznym. Ci ludzie, którzy wchodzą w taką duchowość niejasną, po prostu w jakiś sposób nawet giną czy zatracają się także, tracą zdrowie, tracą życie czasami. I no to jest na przykład, krótko mówiąc, czy jakby upraszczając troszeczkę ten wywód, to jest ta duchowość, która jest bliska New Age, właśnie New Age, który to ruch czy tradycja, jest młoda tradycja, też została uznana za duchowość czy za religię.
Mówimy o duchowości chrześcijańskiej, czy istnieją jeszcze inne duchowości, czy można mówić o innych duchowościach?
Można mówić o takich trzech zasadniczo grupach duchowości, które mają dzisiaj wpływ. Przede wszystkim duchowość jest, tym się różni od religii, że duchowość jest pewnym doświadczeniem, jest mniej sformalizowana, jest mniej jakoś tak ograniczona prawem jakimś, prawda? I jest związana z pewnym spontanicznym doświadczeniem. I teraz są takie trzy rodzaje, zwłaszcza gdy chodzi o Polskę, o nasz kraj, to są takie trzy rodzaje dominujących wpływów. To jest duchowość przede wszystkim chrześcijańska, gdzie są także oczywiście wpływy nie tylko katolickiej mistyki, ale też i prawosławnej, ale może szczególnie nawet protestanckiej. Też możemy to nazwać duchowością. Potem mamy duchowość niechrześcijańską. To są wielkie religie światowe, przede wszystkim buddyzm, hinduizm, ale też w takich różnych wariacjach i wariantach, czasami nieortodoksyjnych i mocno niebezpiecznych. Właśnie niebezpiecznych w tym sensie, że zbliżających się do tego trzeciego nurtu duchowości, którą ja bym nazwał właśnie duchowością ezoteryczną czy okultystyczną. To czasami są synonimy też. Czyli jakby chrześcijaństwo, religie niechrześcijańskie, które można by nazwać mistyką naturalną czy mistyką niechrześcijańską, i okultyzm, który głównie polega na tak zwanych doświadczeniach mediumistycznych, które są, nie są religijne w sensie ścisłym, tylko są bardzo takie jakby egocentryczne, bardzo skoncentrowane na własnym ja. I mają taką specyfikę jakby niereligijną, o tym jeszcze można więcej powiedzieć, na czym to polega, gdzie w ostateczności mamy jakby taką destrukcję człowieka. I ta duchowość oczywiście okultystyczna jest w radykalnym konflikcie z duchowością chrześcijańską. Na przykład mediumizm jest na przykład w katechizmie Kościoła katolickiego zakazany. Każda forma mediumizmu, niezależnie od rodzaju, jest po prostu zakazana. Polega ona na tym, że człowiek staje się narzędziem takim całkowicie pasywnym jakiejś określonej mocy, której imienia nawet nie zna, przeważnie jest to moc bezosobowa, albo nawet są to jakieś byty, jakieś duchy, ale nie jest to Bóg właśnie w sensie takim, jak rozumie to tradycja chrześcijańska, a także tradycje niechrześcijańskie, które gdzieś tam Boga transcendentnego, czasami też osobowego, ale przede wszystkim transcendentnego, czyli Boga, który przekracza ten świat, też jakby uznają, prawda?
Wspomniał ksiądz, że duchowość jest uzależniona od antropologii i antropologia jest uzależniona od duchowości. Jak wyglądają te relacje?
Otóż to jest bardzo ważne, dlatego że antropologia i duchowość, czy antropologia i teologia, bo są ze sobą jakby skorelowane. Jeżeli w antropologii chrześcijańskiej, która jest dla nas takim punktem odniesienia, takim wzorem, mamy do czynienia z takim obrazem człowieka, że człowiek jest istotą właśnie stworzoną na obraz Boga, Boga transcendentnego, to jakby bardzo zmienia postać rzeczy. To znaczy, że człowiek, przede wszystkim jest różnica między Bogiem a człowiekiem, prawda? Czyli jakby ta antropologia chrześcijańska uniemożliwia to, co jest może w okultyzmie, żeby człowiek uznał siebie za Boga, prawda? Bo jest różnica radykalna, chociaż jest podobieństwo, ale jest też różnica, czasami różnica jest większa od podobieństwa. I jakby też w tej strukturze człowieka ta dusza czy duch ma charakter transcendentny, mówiąc tak językiem filozofii. Oznacza to, że jest różnica między duchem a ciałem w człowieku, prawda? Nie jest to koncepcja monistyczna, nie jest to koncepcja holistyczna, to co jest dzisiaj modne. Oznacza to, że jednocześnie to, że nie można na przykład osiągnąć duchowości przez jakieś łatwe techniki ciała, czy jakieś takie drogi na skróty, tylko ten duch człowieka musi bardzo mocno pracować, żeby się do Boga zbliżyć, prawda? Z jednej strony jego wysiłek. Także z drugiej strony w naszej wizji świata chrześcijańskiej mamy do czynienia z pojęciem masy łaski, czyli Pan Bóg, do Pana Boga też należy inicjatywa, ale człowiek odpowiada, jakby jeżeli odpowiada, to ten wysiłek jest radykalny, ten wysiłek jest właśnie ascetyczny, niebanalny, to musi być ciężka praca, prawda? To, czego się dzisiaj ludzie boją, czego unikają. Dlatego jest może poszukiwanie tej duchowości na skróty, ale żeby stworzyć taki model duchowości na skróty, duchowości na przykład New Age, to trzeba również zmienić antropologię. I właśnie jest ta różnica, że w antropologii New Age mamy do czynienia z taką wizją człowieka, gdzie człowiek jest Bogiem, to znaczy jest dusza, jest, również posiada jakby duszę duchową, ale ta duchowość jest tak rozumiana, że ona nie różni się od Boga, prawda? Czyli nie ma tego wysiłku, nie musi być tej pracy duchowej. W związku z tym nie ma modlitwy na przykład, jak jest w tradycjach mistycznych, tylko są techniki. Wystarczy wyuczyć się pewnych technik i to jest bardzo łatwe, to można się przez 2 godziny pewnych technik nauczyć, prawda? I już rzekomo jesteśmy w duchowości, już rzekomo możemy doświadczać Boga, tylko oczywiście ten Bóg, chociaż nazwa może występować, jest już innym Bogiem, to jest raczej pewna energia bezosobowa, to jest nazywana często energią kosmiczną i to jest coś, co jest tożsame ze mną, prawda? Nie ma tego pojęcia różnicy tutaj, tej dualności, która jest w antropologii chrześcijańskiej, prawda?
Można również to zauważyć w niektórych produkcjach hollywoodzkich, chociażby w trylogii pana Lucasa, gdzie tam się wierzy w moc, a nie wierzy się w Boga. Nie ma wiary, która wskazuje pewien cel, ale jest moc, która prowadzi i wyprowadza.
Tak, i to jest przede wszystkim bezosobowa moc. To jest cały czas problem bezosobowych mocy, którymi się manipuluje, prawda? I którym się człowiek poddaje. To jest też w tym sensie jakby ten mediumizm, to jest jakby taka zbiorcza nazwa tych wszystkich technik, o których powiedziałem, technik tej duchowości podejrzanej. Jakby zakłada to, że jest pewna energia bezosobowa, ona nie ma charakteru jakby pozaświatowego, transcendentnego, czyli nie jest to transcendentne, tak jak Bóg właśnie w tradycji chrześcijańskiej i nie jest to osobowa rzeczywistość, tylko taka bezosobowa, więc bardzo łatwo tym manipulować, prawda? Technika właśnie jakby z istoty jest też manipulacja. Jest to taki technicyzm, można technokratyczne podejście do duchowości, prawda? Tak ktoś też nazwał New Age, że to są takie techniki duchowe, psychotechniki czasami się mówi. Ale to nie jest tylko psychotechnika, bo psycho się nam kojarzy z psychologią, która powiedzmy powinna być neutralna, chociaż też często nie jest.
I kojarzy się z manipulacją.
I kojarzy się właśnie z manipulacją, prawda? Czyli tutaj jesteśmy bardzo blisko manipulacji, prawda? Na którą się przyzwala. To jest taka manipulacja duchem, prawda? już oczywiście inaczej nazwanym, ale przecież sama nazwa nie zmienia rzeczywistości. W istocie potem człowiek jakby manipuluje, znaczy ten klimat, ten duch manipulacji jakby przenika do tej duchowości i to jest bardzo bliskie profanacji, prawda? Bo jeżeli manipulujemy Bogiem, czy nawet pojęciem Boga, prawda, czy pojęciem ducha, no to jesteśmy blisko też nie tylko tego błędu, jakim jest takie techniczne traktowanie duchowości, ale też jest to bliskie profanacji, prawda?
A można dokonać profanacji na pojęciu Boga i na Bogu? Bo my często używamy tego wyrażenia w stosunku do Najświętszego Sakramentu, do tych rzeczy, które jakoś rejestrujemy przez nasze zmysły. Boga przyjmujemy zawsze wiarą. W Boga wierzymy. Czy można dokonać profanacji w tej sferze?
To znaczy profanacja byłaby wszędzie tam, gdzie jest manipulacja, gdzie jest instrumentalizacja, prawda, Boga. Na przykład jeżeli mówimy o sakramencie, to tak jakby mówimy rzeczowo. Jest pewna reifikacja, nazwanie rzeczowe, ale to też nie jest rzecz, to jest osoba. Prawda? Jest bardzo łatwo wtedy też, także już mówimy oczywiście o przestrzeni mistyki kościelnej, też czasami, bo przecież mamy coś takiego w kościele, jak takie, to się czasem nazywa tak magicznym nadużyciem sakramentów, prawda? Magia z definicji jest, to jest definicja jednego z socjologów religii, jest właśnie manipulacją sakrum, prawda? Więc manipulacja sakrum. Manipulacja sakrum, prawda? I to jest właśnie w New Age, na porządku dziennym. Oczywiście to sakrum już jakby nie istnieje, ale to nie znaczy, że jeżeli ktoś uważa, że nie istnieje, że nie manipuluje tym sakrum, bo ono jest. Natomiast w kościele wszyscy wiedzą, że jest sakrum, wierzą w nie, ale też może być manipulacja, jeżeli my na przykład jakby preferujemy tą, można by powiedzieć, traktujemy sakrament tylko w tym wymiarze jakby obiektywnym, prawda, a nie subiektywnym, czyli tej postawy, prawda, to co jest wymagane przy także przyjmowaniu sakramentów. Czyli jakby urzeczawiamy sakrament, prawda? Bo to jest też jakiś sposób rzeczy, to jest przedmiot, to jest prawda, Komunia Święta jest też tą rzeczywistością typu przedmiotowego, ale i teraz jeżeli jest przewaga tego przedmiotowego podejścia do sakramentów, no to jest właśnie bliskie manipulacji sakrum i bliskie postawie magicznej.
I musimy wtedy religia może stać się zabobonem?
Wtedy religia staje się właśnie tak zwanym zabobonem. Przy czym słowo zabobon, uwaga, bo to jest ta dwuznaczność tego słowa, ono w takim rozumieniu ojców Kościoła, na przykład świętego Tomasza, to nie jest przesąd w takim sensie, bo
dzisiaj potocznie rozumianym.
Tak, synonimem zabobonu jest przesąd, ale przesąd to jest coś innego, to jest przesąd, czyli zły sąd, taki niewłaściwy sąd, błędny sąd, to jest coś związane z intelektem, prawda? I to tak się zaświadczyło to pojęcie. Natomiast na początku pojęcie zabobonu oznaczało błędną religię. Tak u Tomasza to jest postrzegane. To jest fałszywa opcja, to jest religia, ale błędna. Czyli to jest jakby bliskie na przykład idolatrii, bałwochwalstwu, prawda? Więc w tym sensie, znaczy magia jest też bałwochwalstwem i w tym sensie na przykład takie nadużycie sakramentu magiczne u ludzi Kościoła, niektórzy ludzie właśnie jakby zapominają o tej swojej duszy, o tej postawie moralnej, duchowej, o miłości do Boga, przyjmują komunię świętokradzką, też mówimy świętokradztwo, to znaczy świętokradztwo, czyli też manipulacja, prawda? Jest takie ryzyko także, o nim też musimy czasami powiedzieć.
To jest manipulacja i oszustwo.
I oszustwo jakieś, tak. I to też przecież są ostrzeżenia świętego Pawła, to też może być niebezpieczne, prawda? Wiele osób przyjmuje na przykład komunię świętą na pokaz, prawda? Są osoby, które na przykład przy okazji różnych rodzinnych uroczystości będą świadkami, prawda, do chrztu czy do ślubu, czy ojcami, matkami chrzestnymi, nie zawsze spełniają, no mamy takie dowody na to w duszpasterstwie, nie zawsze spełniają te warunki tej postawy duchowej, tej postawy moralnej także, tej godziwości przyjęcia bardziej sakramentu i to też jest jakaś manipulacja. Musimy też o tym mówić.
Mówimy o duchowościach. Czy możemy wskazać na centra, z których wypływają idee i duchowości niechrześcijańskie, niekatolickie?
To znaczy takim istotą niechrześcijańskiej duchowości, a także niebezpiecznej duchowości, bo może trzeba rozróżnić, niechrześcijańska duchowość to są religie świata. I tam też są dyskusje, które aspekty niechrześcijańskich religii są na przykład taką mistyką naturalną, którą można by jakoś zasymilować, która miałaby takie ziarna prawdy. To są dyskusje teologiczne i Kościół jest na to otwarty. Natomiast nie zawsze to w praktyce wychodzi, bo w praktyce w Europie mamy bardzo często hinduizm i buddyzm drugiej ręki albo z trzeciej ręki. I to już nie jest wtedy ten źródłowy, czysty, powiedzmy sobie, hinduizm czy buddyzm, który ma taką czystą intencję poszukiwania absolutu, prawda, czasami, czyli Boga, transcendentnego Boga, tylko to jest okultyzm. To jest takie pomieszanie, prawda, właśnie z okultyzmem, z taką niską, już z niskimi pobudkami, bardzo często z pobudkami szukania mocy, prawda. To, co prawdziwe religie, nawet joga gdzieś tam ma w tej tradycji, joga Patanjalego, właśnie to jest jeden z kodyfikatorów tych tradycji praktycznych, naucza, żeby nie szukać mocy. Jest zakaz szukania mocy, prawda? Na przykład są takie, w jodze są takie zdolności, które się nazywają siddhi, więc w sanskrycie. To są takie paranormalne zdolności. I jeżeli one się pojawiają w tym procesie wstępowania, jakiegoś rozwoju duchowego, i teraz jeżeli ktoś ulega tym zaczyna, powiedzmy, szukać tych zdolności paranormalnych, to jest niewłaściwe dla mistrzów jogi też, prawda? Z tym, że no, praktyka pokazuje, że w Europie właśnie większość mistrzów duchowych to są tacy fakirzy bardziej, to są ludzie, którzy szukają mocy też, a potem także zdrowia, to jest bardzo pokrewne, to nie jest religijne.
Joga jest bardzo rozpowszechniona i są, chociażby chodząc po mieście teraz, można wiele przeczytać plakatów z informacjami, że joga leczy jesienne depresje. Czy może uleczyć jesienną depresję?
To znaczy, oczywiście zależy, co to rozumiem, potem się mu leczyć i też pojęcia depresji. To znaczy oczywiście, że joga jest używana dziś przede wszystkim do leczenia. To znaczy stała się jakby częścią takiej terapii zdrowia psychicznego, prawda, czy tych właśnie działań. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, że joga pierwotnie nie ma takiego celu. Jakby. Joga jest tradycją inicjacyjną, duchową, właśnie religijną, której celem jest odejście z tego świata. Znaczy jest pewna transformacja jakby duchowa, duchowości pojętej jakby inaczej niż w chrześcijaństwie, ale i w tym sensie inaczej, że jest to porzucenie tego świata. Jogin przygotowuje się do śmierci praktycznie. Nie jest jego celem szukanie życia, tylko szukanie śmierci. Jakby zawładnięcie swoim układem wegetatywnym po to, żeby bardziej plastycznie, bardziej płynnie wejść w śmierć, przejść w inny wymiar. Prawda? Czyli taki jest pierwotny sens jogi. Jest to tradycja inicjacyjna, czyli religijna. I teraz to, że ktoś sobie aplikuje tą tradycję religijną, inicjacyjną do pewnych celów prywatnych, właśnie takich doczesnych, zdrowotnych, to jest taka trochę też jakby manipulacja, to jest jak wycinanie nożyczkami, prawda, pewnych, to co jest niezgodne z celem pierwotnym. Dlatego nie jest znawcy problemu, duszpasterze także, którzy się zajmują tym tematem, wtedy się zastanawiają, czy mają takie dowody też na to egzotyści, co się naprawdę dzieje, prawda? Czy nie jest to jednak uczestnictwo w pewnej tradycji inicjacyjnej, prawda? Mimo tego, że ktoś sobie tak to przedefiniuje, powie, że ja tylko szukam zdrowia. Pytanie, czy joga rzeczywiście daje zdrowie, i też pytanie, czy wszystko, co ludzie robią, jest jogą, bo czasami ludzie jakąś zwykłą gimnastykę, prawda, która przypomina jogę, nazywają jogą. To nie jest joga, tylko to jest gimnastyka.
No ale ćwiczenia relaksacyjne, czy jakieś rozciągające, które poprawiają samopoczucie, czy to już jest joga, czy jeszcze nie jest joga? Czy to jest szkodliwe dla naszego wnętrza, dla naszej duchowości, czy jeszcze nie? Gdzie odnaleźć tę cienką granicę?
No więc, no właśnie, tu jest kilka problemów, dlatego że jest ta jakby taka joga w wersji, powiedzmy, oryginalnej, i są te szkoły jogi, które się... I ona się wtedy odwołuje do tej tradycji, tam są pewne oddechy, tam są pewne postawy, prawda? I wiadomo, że to jest związane też z religią, to znaczy tego nie da się do końca wyeliminować, dlatego że niektóre postawy na przykład poświęcone są bogom określonym, prawda? Nawet te postawy zwierząt, które się przyjmuje czasami, prawda, w jodze, to są, wiadomo, że w hinduizmie, który ma charakter też czasami politeistyczny, traktuje się, uważa się, że bóstwa hinduskie wcierają się także zwierzęta. A więc tam jest bardzo silny element religijny, można powiedzieć, inicjacyjny.
Czy to już jest zahacza o bałwochwalstwo?
Zahacza o bałwochwalstwo właśnie. To jest to ryzyko, że my możemy wejść w jakieś bałwochwalstwo. A bałwochwalstwo jest bardzo poważnym grzechem, dzisiaj niestety lekceważonym, prawda? Bo to jest tak samo dotyczy okultyzmu. I potem są te problemy duchowe, które wynikają z tego, że my się przez to bałwochwalstwo jakby otwieramy także na złe duchy.
Jak to może wyglądać?
To znaczy, są jakby takie dwa stopnie otwarcia na złe duchy, prawda, jeżeli mówimy o niebezpiecznej mistyce, prawda. Ona może być typu okultystycznego, a więc już jakby wprost szukająca mocy i może być taka jakby pseudo-hinduizm, który też jest taki egocentryczny, prawda. Ale pierwszy stopień to jest takie otwarcie duchowe, to znaczy ja się otwieram na jakąś duchowość, no właśnie, wykonuję pewne gesty bałwochwalcze, prawda, nie do końca będąc świadomym tego, ale też ten brak świadomości nie niweluje całkowicie winy, prawda, odpowiedzialności
i skutków,
prawda. A potem jest drugi etap, to są techniki, które pogłębiają. To są czasami techniki właśnie jakby opróżniania świadomości, techniki pewnych inwokacji, pewnych afirmacji, prawda, wymawiania słów, na przykład mantry. Mantry generalnie są też bardzo często inwokacjami pewnych bóstw, prawda, czy pewnych duchów. Są różne interpretacje mantr. Są takie też jakby interpretacje psychologiczne, są semantyczne. Mówi się, że tu chodzi też o pewną energię, prawda, wibracje. Ale to już jest religia, dlatego że te aplikacje zachodnie, prawda, jogi, one są powierzchowne, to znaczy były takie próby jakby tłumaczenia na różny sposób jogi, że ona jest właśnie tym czy owym, prawda, ale nie można nigdy zaprzeczyć temu, że ona z tego wyrasta, z takiego bardzo głębokiego dna religijnego, jakiegoś korzenia religijnego, od którego się nie może odciąć. Czyli można powiedzieć, że ten przekaz inicjacyjny jest dalej trwa, prawda. On może być nawet w takiej formie nieudolnej, wszczątkowej, prawda, ale on dalej trwa. I to jest to, przed czym ostrzegają mistrzowie. Także niekiedy mistrzowie jogi, jeżeli są uczciwi, też mówią, nawet jeśli wy robicie to niedoskonale, to wy wchodzicie w pewną inicjację. Prawda? Czyli pierwsza sprawa to jest otwarcie inicjacyjne, otwarcie bardzo często w kontekście bałwochwalstwa, idolatrii.
Czym to otwarcie na złego ducha, tak to nazwijmy, bo to jest otwarcie się na złego ducha,
tak,
może się zakończyć? Jakie zagrożenia z tego wypływają?
To znaczy, oczywiście to jest zniewolenia, prawda, demoniczne. Prawda? Tylko że to, ja jeszcze raz powtórzę, to są takie dwa stopnie. To jest to otwarcie jakby przez postawę właśnie inicjacyjną, idolatryczną, potem przez pewne techniki typu na przykład opróżniania świadomości czy relaksu, bo relaks nie jedno ma imię. Dzisiaj relaks może oznaczać też otwarcie mediumiczne, dlatego że na przykład joga też się dzisiaj nazywa relaksem. Prawda? Czy pewne techniki wzięte z okultyzmu nazywa się relaksem. Ponieważ słowo relaks jest takie uspokajające, ono jest takie psychologiczne, ale to nie znaczy, że to jest relaks. Tak samo się używa słowa medytacja. Nie znaczy też, że to jest jakaś medytacja. Już nie mówiąc o tym, że medytacja chrześcijańska jest zupełnie różna od niechrześcijańskiej. Takim wspólnym celem na przykład tych niechrześcijańskich praktyk i okultystycznych praktyk to jest to, że tam jest opróżnianie świadomości, odejście od racjonalności, opróżnianie rozumu.
W jaki sposób można naszą świadomość opróżnić? Bo to się już kojarzy z praniem mózgu.
Tak, są techniki, które polegają na przykład na zatrzymaniu strumienia myśli, prawda? Bo się uważa, na przykład w tradycji hinduistycznej uważa się, że myśli przeszkadzają w duchowości, prawda? Że są takie uporczywe, są takie jakby nieduchowe. Więc trzeba ten strumień, trzeba się opróżnić, prawda? Całkowicie opróżnić.
Dlaczego? Cel takiego działania, opróżnienia człowieka,
Przez tą pustkę otworzyć się na rodzaj takiej pełni kosmicznej, pustka pełnia, to jest taki paradoks, ale ta pełnia kosmiczna nie jest pełnią, to nie jest absolut, to nie jest Bóg, prawda, w sensie chrześcijańskim, to jest nie wiadomo co. Czyli ktoś się otwiera, ale nie wiadomo co, kto jest po drugiej stronie, prawda. Stąd bardzo często potem następuje ta infekcja przez złe duchy, które wchodzą w tą pustkę, bo zawsze opróżnienie rozumu i woli, czyli pasywność, prawda, jest niebezpieczna. To już było też w kwietyzmie. To jest bardzo podobne. Medium jest bardzo podobny do błędu kwietyzmu, który był w mistyce chrześcijańskiej, prawda, gdzie tłumaczono, że gdzie próbowano jakby też takie tezy, prawda, głosić, że no, trzeba się całkowicie opróżnić i tylko łaska, że rozum, wola nie mają znaczenia, tylko łaska.
Czyli tak uformowany człowiek, jak może się zachowywać? Dlaczego zależy niektórym właśnie na propagowaniu takich wzorców osobowościowych, bo to już jest formacja osoby. Jak taki człowiek może się zachowywać? Dlaczego właśnie
człowiek przede wszystkim będzie wycofany z rzeczywistości i bardzo skoncentrowany na sobie, prawda? Czyli skoncentrowany na sobie i bardzo obojętny wobec rzeczywistości, wobec ludzi, wobec obowiązków swoich, prawda? Nawet pracy stopniowej jakby odpływa od tej rzeczywistości. To jakby gdy chodzi o taką strukturę antropologiczną, prawda? Natomiast gdy chodzi o strukturę duchową jeszcze, to właśnie może nastąpić to otwarcie na złe duchy, ponieważ on po pierwsze dokonuje tej czasami idolatrii, prawda? A po drugie przypieczętowuje tą idolatrę jeszcze przez pewne techniki pasywności, prawda, które go otwierają, czyli pewien akt woli, bo to jest też na początku jest ten akt woli w postaci bałwochwalstwa, a potem ta wola jest jeszcze jakby eliminowana razem z rozumem, prawda, i może nastąpić coś, taka infekcja jakby ze strony tego świata duchowego, który, gdzie nie ma już kryteriów rozeznania, bo rozum nie istnieje,
i to jest ta różnica,
nie funkcjonuje. To jest ta różnica na przykład z tradycją chrześcijańską, gdzie medytacja chrześcijańska nigdy nie jest bezprzedmiotowa, nigdy nie jest takim opustoszeniem jakby duszy.
Nie zwalnia rozumu z działania.
Oczywiście, wręcz przeciwnie. To jest zawsze refleksja w oparciu jeszcze o dane objawienia.
Taka i jest, angażuje rozum.
Oczywiście, taka jest medytacja chrześcijańska, medytacja ignacjańska na przykład, prawda? To jest tekst objawienia, gdzie ja owszem się angażuję w ten tekst także może innymi zmysłami, też wyobraźnią i uczuciem, ale pewnym dystansem, ale mam punkt odniesienia, mam Słowo Boże, które mnie jakby strzeże także. Ja to moje doświadczenie weryfikuję w świetle Słowa Bożego, prawda? I to jest, i cały czas rozum pracuje, to jest w świetle umysłu, a nie nieświadomości czy wyciszania pracy umysłu. To, co jest cechą technik i niechrześcijańskich, i okultystycznych jednocześnie.
Czyli tutaj troszeczkę zaczyna smakować tą sektą.
Tak. I to jest taka sekta prywatna bardzo często, bo my czasami słowo sekta kojarzymy z organizacją i to socjologia, przypadkowo socjologia się głównie tym zajmuje, prawda? I to jest też problem, jak ktoś może kogoś wciągnąć, prawda? Jak potem są te manipulacje czynione w grupie. Ale zapomina się czasami, że pierwotnym niebezpieczeństwem jest ta pewien światopogląd, prawda, który zawsze jakąś sektę konstytuuje. I ten światopogląd może sobie poza sektą jako organizacją krążyć. W internecie możemy znaleźć instrukcje, prawda, uprawiania medytacji czy uprawiania jogi, prawda, nie będąc w sekcie konkretnie, ale możemy jakby te szkody, że tak powiem, prywatnie ponosić, prawda, przez to, że to jest dostępne. I to jest jakby główne zagrożenie, natomiast mniej, że ktoś nas wciągnie, prawda, bo to się głównie podkreśla, że jesteśmy ofiarami manipulacji ze strony innych ludzi, a mało się podkreśla niebezpieczeństwa błędu, który właśnie, błędu intelektualnego i błędu duchowego, prawda, czy też błędu i grzechu, który może się zakraść za sprawą tych fałszywych koncepcji duchowości. Bo to są też koncepcje. Tam jest pewna wizja świata, wizja Boga, która jest nieprawidłowa, wizja człowieka.
Właśnie o duchowości i jej imitacjach dzisiaj w rozmowach niedokończonych w Radiu Maria i w telewizji Trwam rozmawiamy, a rozmawiamy z księdzem Aleksandrem Posackim, znanym wszystkim zarówno filozofem, jak i teologiem i znawcą historii mistyki, demonologii, jak również problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Ksiądz Aleksander jest wykładowcą akademickim, jest też autorem haseł encyklopedycznych, w tym ponad 100 haseł w encyklopedii Białych Plam. My powracamy do tematu, mówiąc o duchowości, mówiąc o jej zagrożeniach. Jakie kształty te zagrożenia i te imitacje duchowości chrześcijańskiej mogą przybrać?
No przede wszystkim kształt na przykład pozytywności, prawda? Bo to się często, jak się mówi o sekcie, to jest pejoratywne nawet słowo, prawda? Dlatego się nawet nie chcę go używać. No, nauka odrzuciła jakby to słowo, uważając, że ono jest pejoratywne, obciążone takim negatywnym dziedzictwem i skojarzeniami. Natomiast zapomina się o tym, że fałszywa duchowość może przejawia się przez nich pozytywnie, prawda? Że ona daje propozycje pozytywne, to znaczy takie jakby no choćby to, że ta koncepcja boskości człowieka, która jest w New Age, która jest też w gnozie, bo New Age jest tradycją, kontynuacją tradycji gnostyckiej, gdzie człowiek jest Bogiem, a więc to jest bardzo pozytywne, tam nie ma pojęcia grzechu, prawda? Grzechem jest myślenie o grzechu, tak New Age właśnie tak to ustawia. I potem jakby takim istotną techniką, czy takim nawet światopoglądem, takim podzbiorem jakby ideologii New Age jest tak zwane myślenie pozytywne, które dzisiaj jest wszędzie rozpowszechniane.
Szczególnie przyszło to do nas z Ameryki Północnej.
Tak, tak, tak.
Spotykam studenta na korytarzu naszej uczelni, a wiem, że pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Pytam się i widzę zmęczenie na jego twarzy. Pytam się, jak się czujesz, i oczywiście od razu sztuczny uśmiech, że jest dobrze. Ja mówię, to jest odpowiedź amerykańska, taka normalna, prawdziwa. Oj, proszę ojca, dzisiaj troszeczkę kiepsko, głowa mnie boli i tak dalej, nie? Mam złe samopoczucie.
No. To tak oczywiście to jest taki fałsz, oczywiście taki, no, można powiedzieć, sytuacyjny, chwilowy,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Natomiast ja fałsz myślenia pozytywnego...
Ale to ma swoje głębsze korzenie.
Korzenie właśnie. Ten fałsz jest głębszy, bo to jest cały światopogląd. Po prostu w myśleniu pozytywnym jest zakaz nie tylko, że właśnie ukazywania swoich problemów, prawda? Tak jak ksiądz powiedział, ale jest zakaz w ogóle mówienia o złu, mówienia o grzechu, mówienia o szatanie nawet, prawda? Jest to taki optymizm, prawda? Taki totalny optymizm, także kosmiczny optymizm.
Hura i irracjonalny optymizm.
Właśnie, hura i taki teologiczny optymizm, też że nie ma grzechu, nie ma piekła. Nawet właśnie ta koncepcja Moody'ego, o tym też pisałem krytycznie, Raymonda Moody'ego, która w swoim czasie była często w kościele propagowana, czy Kübler-Ross, doktor Kübler-Ross, to jest koncepcja też związana z złość, dlatego że tam na przykład się mówi, że po śmierci nie będzie sądu, że Bóg się śmieje z naszych grzechów, że to jest, sąd to jest wymysł człowieka. To może akurat w listopadzie to jest dosyć ważny temat, bo chociażby ostatnia niedziela, prawda, Chrystusa Króla mówi o tym, prawda, o tym fakcie sądu. I teraz jakby te, takie rzeczy jak sąd, jak osąd Boga, jak sumienie, jak dobro, zło, szczególnie zło, w tym myśleniu jest jakby dogmatycznie i radykalnie eliminowane, prawda? I potem z tego wynikają te postawy też, bo te postawy potem już są jakby kontynuacją tego światopoglądu, który jest bardzo niebezpieczny, ponieważ on uderza w coś, co jest istotne dla antropologii chrześcijański, czy w ogóle dla prawdy o człowieku, mianowicie świadomość na przykład winy, grzechu i w tym kontekście możliwość zbawienia od grzechu, bo człowiek, który nie rozpozna w sobie winy, właśnie nie powie, że jest mu źle, albo że jest jakoś tam zły też, że popełni pewne winy realne, nie może być zbawiony, prawda? To jest nawet, może popełniać nawet grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo Jan Paweł II nazwał w ten sposób grzech przeciwko Duchowi Świętemu w encyklice o Duchu Świętym, że powiedział, że to jest zaprzeczanie własnej grzeszności, prawda? I te systemy okultystyczne bardzo często zaprzeczają grzeszności człowieka w sposób dogmatyczny. One budują duchowość na tym zaprzeczaniu tej rysy w człowieku, grzeszności, prawda? Także zwodzenia duchowego, zwodzenia ze strony demonów.
Ale ta duchowość również ma konkretne implikacje w życiu społecznym. Chociażby tworzenie świata i tworzenie społeczeństwa opartego na wiecznej zabawie. To, co ksiądz zauważył, że nie ma grzechu, nie ma konsekwencji, nie ma zła, jest permanentna zabawa. Jeżeli już nie wystarcza sił, trzeba mieć wspomaganie, czyli narkotyki, różne...
Tak, i tworzenie wirtualnej rzeczywistości właśnie, czy to od strony tych szukania tych odmiennych stanów świadomości, czy to zwykłej zabawy, czy też takiej zabawy w technikę też, właśnie wirtualne światy, odejście od rzeczywistości, bo rzeczywistość ma właśnie ten wymiar także zła, prawda?
Czyli Matrix i technoparty?
Tak, jakby tak. To jest też bardzo związane, to jest kompatybilne, czyli jakby ta pewna technokracja, czy ten świat wirtualny związany z komputerami, właśnie z nowymi odkryciami, także tutaj temu jakby koresponduje, właśnie także z tym technicyzmem, można powiedzieć, czy technokratycznym podejściem do duchowości w New Age. To jest bardzo bliskie temu, prawda?
Ale wciąż skupiamy się na tym olbrzymim nurcie New Age'u, ale czy są jeszcze jakieś inne nurty fałszywych duchowości, imitujących duchowość?
To znaczy, New Age jest oczywiście specyficzny, bo on na przykład łączy duchowość na przykład z nauką też jakby. To jest taki okultyzm naukowy na przykład, prawda? Ale są też okultyzmy właśnie mniej tak, jakby mniej optymistyczne, ale też mniej naukowe. No to są w ogóle wszystkie poszukiwania, to są takie jakby poszukujące, są takie jakby formy, które się, na przykład neopogaństwo, prawda? No jest kolejny nurt, który jest podobny do New Age, ale nie jest tym samym co New Age, ponieważ się na przykład mniej się odwołuje do nauki, bardziej do starych rytów, do rytów przedchrześcijańskich, prawda, do czarów, na przykład taki wikanizm, ruch wikka, ruch czarownic, bardzo ściśle związany z feminizmem światowym, to jest taka religia feminizmu.
Rehabilitacja czarownic. Ruch czarownic może być związany z feminizmem.
Tak, no jest to... to jest...
Teraz niektórzy publicyści się bardzo obruszą.
Nie, bo to nie mogą się obruszyć, bo chyba się nie znają danych naukowych. No jest taki słownik feministyczny, który wyszedł w Polsce. Ja pamiętam dokładnie kilka autorek, które napisało właśnie feministek. I proszę bardzo, są hasła, właśnie czary, czarownice można znaleźć. To jest ideologia oficjalna, już ta zachodnich głównie, bo w Polsce może jeszcze tego nie ma w takim stopniu, zachodnich ruchów feministycznych, prawda? I rehabilitacja czarownicy jako właśnie kobiety mądre, jako kobiety takiej właśnie też jakby charyzmatycznej w pewnym sensie, w takim no, mistycznym sensie, czy mającej zdolności paranormalne, co też jakby widzimy też bardzo często, no chociażby w tym ruchu witch dla dzieci, dla dziewczynek zwłaszcza, czy filmy poświęcone witch, prawda, gdzie witch, czyli czarownica. Czy jakby są kreskówki, prawda, które już wyraźnie rehabilitują właśnie jakby dziewczynki nawet, czy kobiety w tym kluczu, prawda, także dla młodzieży w średnim wieku. Czyli taka dziewczyna, prawda, która posiada moc, która jest to czary są traktowane pozytywnie, prawda? I czary tym się różnią na przykład od magii, czy nawet od New Age, bo tam jest takie, to jest takie próba takiego naukowego, związana z parapsychologią, konstruowania tej całej szałości, natomiast neopogaństwo jest takie bardziej spontaniczne, przynajmniej tak o sobie mówi, prawda?
Ale tutaj
ona szuka w tych tradycjach właśnie przedchrześcijańskich i także w polemice z chrześcijaństwem uważają, że chrześcijaństwo zniszczyło te tradycje bezpodstawnie. No to mamy też kozie Leonarda da Vinci, przecież mamy też kult i mamy u Coelho, mamy rehabilitację czarownic u Dana Browna, przy kozie Leonarda da Vinci, mamy rehabilitację czarownic u Coelho, chociażby ostatnia książka poświęcona właśnie czarownicy. Pozytywny, w sensie pozytywny. I tutaj oczywiście my dzisiaj rozróżniamy, my wiemy, że traktowanie czarownic nie było właściwe jako osób, bo trzeba było im pomagać, trzeba było może nawet je uwalniać, ale pojęcie czarów, czy jako przedmiotu, jako zespołu działań jest w dalszym ciągu tak samo przez Kościół traktowane. To jest niebezpieczne. Przede wszystkim to jest i grzech. Prawda? A to się przez tą zbitkę, przez to mieszanie, prawda, to się jakby tak dzisiaj popularyzuje.
Popularyzuje się również, bo blisko przeniósł nas tutaj ksiądz profesor, blisko klimatów Harry Pottera, który nas czaruje pozytywnie wciąż.
Wciąż, tak. Niestety nie przyjmują także niektórzy katolicy, katechici, katechetki.
Dzieci wręcz całymi szkołami są wyprowadzane do kina.
Niestety, trzeba tutaj powiedzieć, że także osoby duchowne się zdarzają, które
dzieci
nie
przyjmują. Dzieci się dobrze w tym bawią, a rodzice nie widzą zagrożenia. Nie
oczywiście. Wychowa. Nie widzą zagrożenia dlatego przez swoją chyba ignorancję i upór. Dlatego, że analiza Harry'ego Pottera wykazuje, że on jest, tam się roi od ideologii czy okultystycznych w takim bardzo realistycznym znaczeniu, prawda? Bo często się mówi, że bajki w bajce też były czary czy coś takiego, czy magia, ale w bajce magia miała zupełnie po pierwsze inną rolę, prawda? To była jakaś rolę moralizatorską, przeważnie też kojarzoną ze złem, ale też nie było tego realizmu, takiego tej dosłowności pokazywania praktyk magicznych. To się pierwszy raz właśnie zdarza tak wyraźnie w Potterze, że to znaczy dosłowne. To są te same praktyki, które są uprawiane przez dorosłych magów. Prawda? Jest astrologia, jest numerologia, jest wróżbiarstwo, jest wróżenie z fusów. Prawda? Jedna z ksiąg Harry'ego Pottera naucza na trzech stronach, jak wróżyć z fusów. Dokładnie to jest to samo wróżenie z fusów, które jest praktyką realną, prawda? Święty Tomasz z Akwinu mówił o wróżeniu z ołowiu na przykład, prawda? Czy z wosku. Też to jest bardzo podobne, nie? Że z wnętrzności zwierząt. Wiele synodów, wiele soborów, synodów szczególnie lokalnych potępiało te praktyki. A więc Kościół miał do tego zawsze stosunek negatywny. Natomiast przez ignorancję, właśnie przez tą niewiedzę, jak Kościół na to patrzy, jak to jest niebezpieczne, bo to też jest ważne, no dopuszcza się takie granie właśnie z ogniem, czyli granie z piekłem, można by tak powiedzieć, prawda? Jest to granie z piekłem.
Dlaczego człowieka ta sfera życia akurat tak bardzo pociąga i fascynuje?
Dlatego, że to jest sfera związana z mocą, z poznaniem i mocą, prawda? To, co mówiliśmy, że moc człowieka pociąga, że dzisiaj mamy też taki czas, humanizm też jakby ustawił człowieka w takim optymizmie i poznawczym i jakby otwierając go na taki postęp, prawda, postęp techniczny i tak dalej. I to też koresponduje z humanizmem, z antropocentryzmem naszej kultury, że człowiek jest w centrum, on sobie poradzi, on jest samowystarczalny i teraz brakuje mu jeszcze tylko tego, żeby był Bogiem, prawda, żeby mógł stwarzać inne światy, żeby mógł czynić cuda, prawda, zdolności paranormalne. Jedna z ksiąg okultystycznych, takich, które teraz są modne, na ostatnich targach książki widziałem właśnie, to jest tak zwana Księga Cudów. Takie treści dyktowane przez duchy pewnej osobie, prawda, która to spisała. Potrzeba cudów, prawda, potrzeba mocy. Oczywiście można by się zastanowić, to jest jakby, ja zacząłem od strony negatywnej, pewnej pokusy, prawda, która ma człowiek od czasu grzechu pierworodnego, ale też spójrzmy na to z strony pozytywnej, czyli człowiek ma potrzebę mocy, także duchowości mocnej, duchowości być może w Kościele, czy w naszej tradycji brakuje takiej duchowości też pełnej mocy. Nauka Jezusa była nauką z mocą, też były cuda. Prawda? Szatan wiadomo, że posługuje się fałszywymi cudami, czy imitacjami cudów, właśnie imitacja duchowości. Antychryst też będzie tymi, mówi Pismo Święte, takimi epatował takimi znakami, prawda? I teraz być może brak prawdziwych znaków, prawda? Prawdziwej duchowości, która była nie tylko nastawiona na moralność, na prawo, na pewną poprawność, obowiązkowość, też wchodzi w tą lukę, jakby wchodzi fałszywa duchowość, prawda? Bo my mamy, nasza religia też jest pełna mocy, ponieważ Bóg jest wszechmocny, to jest nie tylko dobry Bóg, ale Bóg mocny, wszechmocny. I my często o tym zapominamy, także w takich sprawach życiowych, prawda, czy czasami tylko w sytuacji zupełnie granicznej odwołujemy się do mocy, prosimy o cud, jedziemy do Częstochowy czy do Lourdes.
No i wtedy Pana Boga traktujemy
tak, i wtedy jeszcze dodatkowo magicznie, to znaczy może być w tym coś prawdziwego, tylko że to jest jakby za późno i to jest jakby tuż na tym ostatnim etapie, gdzieś tam właśnie zagrożenia człowiek się tego chwyta. A to powinno być też bardziej na porządku dziennym, że otwieramy się na moc Boga, przyjmujemy taką, czy przypominamy sobie, że On jest też Bogiem mocnym. I
przez 24 godziny na dobę współpracujemy z Panem Bogiem.
Tak, który jest Bogiem mocy. Bóg jest Panem sytuacji, a nie magia, a nie diabeł, który stoi za magią. Bo tu jest detronizacja Boga, a na jego miejsce stawiamy tego, który też jakąś mocą epatuje, właśnie szatana. Bo szatan właśnie ludzi kusi także przez moc.
Na pytanie, czy duchowość jest niebezpieczna dla zbawienia, można powiedzieć tak albo nie. Ale można jeszcze dodać jedno pytanie. Jaka duchowość jest niebezpieczna dla zbawienia?
No właśnie, to jest ta duchowość, która nie szuka miłości, nie szuka mocy, prawda? Albo szuka mocy za wszelką cenę, prawda? Bo nasza duchowość jest duchowością i miłości, i mocy, ale zawsze jest prymat miłości. To jest prymat relacji, prymat daru, łaski. Nie ma wymuszania, nie ma mocy, nie ma przemocy, prawda? Natomiast w duchowości fałszywej jest właśnie kult mocy, czasami bardziej radykalny, czasami ukryty. Techniki mają na celu też tą taką egoistyczną i taką niebezinteresowne działanie, które jest związane z miłością, tylko interesowne, właśnie takie manipulatywne podejście do duchowości, do Boga, do duchów. W magii na przykład, czy w spirytyzmie, to jest wymiana interesów, wymiana informacji. Na przykład spirytyzm nie ma miłości. Jak ktoś wywołuje duchy, to nie z powodu miłości, tylko z powodu ciekawości. Jest to interesowne, prawda? Czy jakby inny klimat, bo ten klimat prawdziwej mistyki i duchowości jest personalistyczny, prawda? Jest związany z bezinteresownością, jest związany z darmowością, czy przyjęciem daru, dawaniem. Fałszywa mistyka zupełnie przeciwnie, jest bezosobowa, jest manipulatywna, jest interesowna, egoistyczna, szuka mocy, prawda?
New Age nie jest personalistyczny?
Nie jest personalistyczny, bo to jest sprawa energii choćby kosmicznej, energii bezosobowej. Człowiek jest częścią tej energii, czyli nie musi, nie ma sensu liturgia, nie ma sensu modlitwa, nie ma sensu cześć, prawda?
Oddawanie czci,
nie ma sensu sakrum. To pojęcie, jak powiedzieliśmy, nie występuje w tym systemie myślenia, ale to nie znaczy, że nie ma profanacji, bo jeżeli ktoś się zachowuje sam jakby był Bogiem, czy tak się jakby panoszy w tym wszechświecie, to on też jakby profan depcze też jakby Pana Boga w tym.
Czy możemy, księże profesorze, mówić o centrach, z których wypływają te nurty złej duchowości? One są gdzieś umiejscowione, zauważył ksiądz badając.
Możemy mówić, to znaczy są to nurty, na pewno wolnomularstwo jest takim źródłem tej, dlatego że to są badania naukowe, to już o tym mówi nawet dokument watykański na temat New Age z 2003 roku, że jednym ze źródeł New Age jest ruch wolnomularski, czy na przykład tradycja teozofii, ruchu teozoficznego, który też jest ściśle z wolnomularstwem związany. Natomiast wolnomularstwo, jeżeli sięgniemy wcześniej, to jest gnoza, czyli tak naprawdę to są te ośrodki gnostyckie, myślenia gnostyckiego. Istotą antropologii gnozy jest ubóstwienie człowieka. Takie ubóstwienie, czyli traktowanie człowieka, jakby był Bogiem z natury, prawda? Bo uwaga, człowiek w tradycji chrześcijańskiej czy judeo-chrześcijańskiej, człowiek też jest może być Bogiem z łaski, o tym mówią ojcowie Kościoła, prawda? Że człowiek też jest powołany do boskości, do przebóstwienia, ale przez łaskę. A nie z natury.
Ale jest powołany.
Tak, jest powołany i to jest łaska, to jest wielki, i ta różnica jest między Bogiem a człowiekiem. Bóg daje łaskę, człowiek pracuje, odpowiada i to jest proces, który następuje przez pewną pracę, oczyszczenie, cierpienie także, prawda?
To proces wstępujący, tak. Człowiek tak. Podąża, powołanie to jest droga.
Tak. I tutaj człowiek oczywiście nie stoi w centrum, bo Bóg stoi w centrum, prawda? Natomiast ten antropocentryzm jest właśnie w tych duchach. Dlatego mówię, to, że popierane są. Dlaczego fałszywa duchowość jest popierana także, czy nie tylko przez centra wolnomularskie, czy jakieś inne tajemne centra duchowe, które są podobne, o których może nie wiemy, bo jest trudno to w ogóle zbadać tak dokładnie.
Papież Jan Paweł II mówił konkretnie o centrach antyewangelizacyjnych.
Tak, więc tutaj ja myślę, że to tradycja gnostycka, duchowość gnostycka jest antychrześcijaństwo, prawda? Bo to, co widzieliśmy u Dana Browna, w jaki sposób on został popularyzowany, też nie wiadomo, przez jakie siły, prawda? Jest to afirmacja gnozy, jest to afirmacja tej mentalności. I teraz afirmacja gnozy może iść z różnych tur. Ona może iść z pewnych ośrodków politycznych, prawda, czy pewnych centrów duchowości.
Polityka, tak? Sugeruje ksiądz, może być włączona również?
Może być włączona, dlatego że dzisiaj także w badaniach naukowych, o tym pisze taki badacz włoski światowej sławy Massimo Indrovini. Ja napisałem wstęp do jego książki, to wyszła też wam, wydał Powrót magii. I on wyraźnie sugeruje, że teraz już nawet na poziomie uniwersyteckim, nie na jakimś właśnie takim gdzieś tam na opłotkach czy w ukryciu, ale w świetle nauki uniwersyteckiej mówi się o tym, że coraz bardziej bada się na przykład wpływ brat tajemnych i sekt na politykę. Że taki wpływ był.
W jaki sposób on się dokonywał?
On się dokonywał na sposób ideologii, też pewnych propagacji, pewnej propagowania pewnej ideologii, jak też pewnych wpływów politycznych, wewnętrznych, personalnych, prawda? Natomiast też ideologicznych. Na przykład taki wpływ jest bardzo, też prawa badań naukowych, chociaż to jest jeszcze mało znane, odbywał się na przykład w Niemczech, kiedy bractwa pangermańskie, właśnie neopogańskie, które wyznawały Boga Wotana, które wierzyły w reinkarnację, miały wpływ na nazizm niemiecki. One przygotowały, w latach 20. bardzo się zintensyfikowała działalność i tam też był wpływ Heleny Błavatskiej związana z wolnomularstwem, też miała te ruchy właśnie ideologiczne i też tajne bractwa miały wpływ na politykę, na to, że w 1933 roku Hitler doszedł do władzy. Hitler, który zresztą sam był wyznawcą astrologii, który wierzył w reinkarnację, który był znawcą okultyzmu. O tym się mało mówi i jakby się rzecz sprowadza tylko właśnie do takich czynników czysto ludzkich, czy czysto oczywistych, takich jakby no, obiektywnych, prawda, w sensie weryfikacji. Natomiast jest dużo badań też naukowych, które pokazują to drugie dno właśnie fałszywej duchowości, prawda, że nazizm na przykład nie był ateizmem, to była duchowość, to była określona duchowość neopogańska, a nie jakiś taki czysty, sterylny ateizm, prawda. Więc duchowość może być niebezpieczna.
Wspomniał ksiądz w jednym ze swoich artykułów, że joga istnieje w internecie, ale również i w ONZ-cie. Sugeruje ksiądz, że ONZ również promuje te niebezpieczne duchowości dla człowieka?
Tak, dlatego że globalizm, który jest celem właśnie dzisiejszej polityki światowej, prawda, potrzebuje swojej ideologii, to znaczy potrzebuje też odpowiedniej religii. Wiadomo, że religie panteistyczne i monistyczne, a takimi są religie wschodu, ale to też różne nurty okultystyczne, bardziej odpowiadają jakby idei globalizmu politycznego czy społeczno-politycznego niż religie na przykład monoteistyczne, prawda, które wyznają Boga transcendentnego i osobowego, prawda, gdzie religia jest tak pojęta, że Bóg jest pozaświatowy, nie da się jakby wkomponować w ten system całości. Natomiast taki Bóg panteistyczny, Bóg monistyczny, Bóg jest energią bezosobową, prawda, czyli New Age też, łatwiej się daje wkomponować, prawda, w ten system globalistyczny, czyli system monistyczny, prawda, niż taki Bóg, który jest Bogiem transcendentnym. I to jest jakby no, też w pewnym sensie logiczne.
Duchowość to również i pewne talizmany, które często nosimy na sobie. Młodzi ludzie bardzo lubią być oblepieni różnymi symbolami, pierścieniami, kolczykami, wisiorkami, ale te talizmany również, te symbole niosą w sobie pewną treść.
Tak, tu jest jakby kolejny nurt. Mówiliśmy o też nabogaństwie, teraz możemy też użyć kolejnego pojęcia, jakim jest na przykład fetyszyzm, prawda? To jest nurt też bardzo starodawny. Oświecenie było przekonane, że religie się rodzą z magii, czyli właśnie z fetyszyzmu konkretnie. Dzisiaj wiemy, że jest odwrotnie, że magia jest pewną deformacją religii. I fetyszyzm to jest taka wiara w moc przedmiotów, prawda? Oczywiście tam też jest bałwochwalstwo bardzo często. Jest też fatalizm, bo takie jakby, prawda, wchodzą też inne koncepcje. Ale o co chodzi? W moc przedmiotu, prawda? Moc przedmiotu, gdzie w przedmiocie jest pewna siła, prawda? Siła, można powiedzieć, nieproporcjonalna na pierwszy rzut oka do tego przedmiotu, bo to jest tylko przedmiot i dlatego niektórzy sądzą, że to jest irracjonalne. To jest jakoś irracjonalne, ale z drugiej strony mamy też do czynienia z pewną duchowością, prawda? Czyli to jest tradycja, która się odwołuje do przekonania, że przedmiot jest częścią jakby
wszechświata. Właśnie ksiądz do studia przyniósł nam pewien przedmiot, swoją płytę ostatnio, na której widzimy oprócz zainteresowanego wzroku, a to nie jest fetysz, ale zainteresowanych oczu również pewien pierścień, obrączkę.
Tak, i to jest jakby, to jest przykład i fetyszyzmu, i tego, co fetyszyzm się wyraża na przykład w koncepcji talizmanu i amuletu, prawda? To jest jakby, to są takie główne hasła tej koncepcji.
Nasi widzowie widzą to, a słuchaczom jakby się opisali to, co jest na ilustracji.
To, co widzimy na ilustracji, to jest tak zwany pierścień Atlantów, właśnie najbardziej rozpowszechniony dzisiaj także w Polsce fetysz, a zarazem talizman czy amulet, bo talizman przynosi szczęście, amulet chroni przed złem. I taką rolę spełnia dzisiaj pierścień Atlantów, który jest po prostu plagą. Plagą o wiele bardziej niebezpieczną niż się wydaje, bo nie jest to tylko irracjonalizm, tylko to jest pewnego rodzaju duchowość, czy jakiś nadracjonalizm swoiście pojęty, gdzie ludzie otwierają się na pewne moce, prawda, duchowe, które w ten sposób przywołują, że przez system znaku, bo talizman jest pewnym znakiem. Święty Tomasz pojmuje magię jako system znaków. Święty Tomasz Akwinu, prawda? W swojej sumie teologicznej. To nie działa na zasadzie przyczyny sprawczej, tylko, mówi Święty Tomasz, tylko na zasadzie znaku. Ja noszę pewien znak i przywołuję przez ten znak pewne moce. Jakie moce? Pyta Święty Tomasz. Złe moce. Te złe moce mi pomagają, dlatego że ta koncepcja jest... Oczywiście we współczesnej ideologii pierścienia Atlantów odwołuje się także do energii kosmicznych, czyli język New Age. To się miesza. Prawda? Mówi się, że
ten pierścień Atlantów, jak on wygląda? Ma trzy długie prostokąty.
Tak, jak tu jest napisane. Tak, jak tu jest, przepraszam, narysowane. I dzisiaj to jest to jakby sprawa biżuterii. On wchodzi też jakby, sklepy jubilerskie zaczynają to sprzedawać.
Czyli dwa trójkąty po boku.
Tak, zaczynają sprzedawać sklepy jubilerskie też właśnie w formie złotej czy srebrnej. Byłem nawet w jednym sklepie dewocyjnym w Krakowie, prawda, gdzie są dewocjonalia, też sprzedawano tę pieśń. Próbowałem rozmawiać z panią na ten temat. Oczywiście nie chciała tego jakoś przyjąć do wiadomości, bo to się dobrze sprzedaje. Udawała, że nie rozumie, o co chodzi, może nie rozumiała.
Może nie wiedziała.
Może nie wiedziała. Ale jest problem bardzo poważny. Dlaczego? Dlatego, że czym jest talizman, czym jest amulet, czym jest fetysz? To jest pewien znak przynależności. Prawda? Święty Tomasz mówi w ten sposób. Przynależności do określonej duchowości, do określonego świata duchowego. Jeżeli ja noszę pierścień, prawda, czy jakiś inny znak w miejscach takich intymnych, jak na przykład na szyi, koło serca, czy na palcu, prawda, to znaczy, że ja otwieram się, ja się zaprzyjaźniam z tą rzeczywistością, się na nią otwieram. Właśnie to, co mówiliśmy, idolatyczne otwarcie, prawda? Sprawa talizmanów i amuletów to jest problem idolatrii. To jest problem bałwochwalstwa. Czyli wracamy do punktu wyjścia, że się otwieramy i rzeczywiście przychodzą pewne moce, coś się dzieje, ludzie potem mówią, aha, prawda, można to tłumaczyć sugestią, ale nie zawsze, bo w świetle nauki o talizmanach, którą Kościół traktuje poważnie, nie jako problem błędnego myślenia, właśnie, czy iluzji, sugestii, ale problem pewnej rzeczywistości duchowej. Że ja przywołuję pewną rzeczywistość, otwieram się, daję znak, przyjdź do mnie, pomóż mi, prawda? Ta siła przychodzi. Czy przychodzi w takiej formie, jak oni to myślą, że to jest energia kosmiczna, która wszystkim rządzi? Na pewno nie, bo to jest koncepcja błędna filozoficznie. Przychodzi w innej formie. I tutaj mamy też intuicję właśnie Tomasza Świętego Augustyna, którzy mówią, nie, przychodzą pewne siły, pewne duchy, które zaczyna mnie wspierać, prawda? Swoiście błogosławić, swoiście asekurować, opiekować się mną, prawda? Dadzą mi pieniądze, dadzą mi jakieś tam szczęście, prawda? Czy to, czy owo. Bo to jest w tej funkcji noszone, szukania mocy, szukania szczęścia, zdrowia, pieniędzy, prawda? Wielu biznesmenów, ale też zwykłych ludzi nosi pieśń Atlantów.
No właśnie, do zaangażowania oprócz zaangażowania polityków i polityki w krzewienie, w szerzenie błędnych idei duchowości również dochodzi komercja.
Tak, komercja, zresztą magia z komercją zawsze była związana od początku, prawda? Pamiętamy też z Ewangelii, że mowa jest o faryzeuszach, że chciwi byli na grosz, ale jeszcze bardziej chciwi byli zawsze magowie na grosz, prawda? To mamy od początku, że to były płatne usługi, prawda, magiczne. Pamiętamy, że jak Szymon Mag, prawda, w Dziejach Apostolskich próbuje kupić za pieniądze dary duchowe, prawda? Jaka jest reakcja świętego Piotra? Negatywna. Mówi, ty jesteś wiązką, prawda, wiązką nieprawości. Musisz prosić Pana, żeby ci twój zamiar odpuścił. A więc jest to wielki grzech. taka redukcja duchowości do pieniędzy, prawda, jest grzechem. To jest to, co nazywamy grzechem symonii, tylko grzech symonii jakby się tak troszeczkę zredukował do spraw urzędów kościelnych, prawda? Tu chodzi o duchowe, dary duchowe, że jeżeli ktoś przelicza dary duchowe za pieniądze, chce kupczyć tymi darami duchowymi, to z istoty są darami, popełnia wielki grzech. Dlatego właśnie sprzedawanie, widać, że zawsze magowie sprzedają swoje usługi, prawda? To jest jakby, czy uzdrawiacze magiczni, prawda, sprzedają swoje usługi. To jest taki miernik zawsze tej fałszywej duchowości. Ona się łączy z tym duchem egoizmu, interesowności. To jest jakby ciąg dalszy tego egoizmu, który jest w tej fałszywej duchowości jakby na pierwszym planie.
Duchowość nie jedno ma imię. Duchowość wciąż mami nas swoją taką stroną atrakcyjną. Człowiek ulega tym właśnie błędnym duchowościom. Jaki jest ratunek?
Ratunkiem jest ewangelizacja, prawda? Bo to już też taki dokument włoski się ukazał właśnie na początku lat 90. Mam nadzieję, że w Polsce też wkrótce się ukaże i pracujemy nad tym też, który mówi, jakby analizuje zjawisko magii, najpierw socjologicznie mówi, że we Włoszech na przykład 12 milionów ludzi, to było w latach 90., 94 rok, badania socjologiczne, 12 milionów osób uprawia magię. Prawda? To znaczy, że ten substytut religii, substytut duchowości jest bardzo ponętny.
Magia jako substytut religii.
Tak. I jest bardzo ponętny. I teraz jest opis, oczywiście ocena teologiczna w tym dokumencie. Ja go opublikowałem, też przetłumaczyłem w książce, mojej pierwszej książce Okultyzm, magia, demonologia w 96 roku. Jeszcze gdzieś tam można ją dostać. To bardzo ciekawy dokument. I teraz jest oczywiście analiza teologiczna i też pytanie, co zrobić. Na końcu tego dokumentu jest rada. Nowa ewangelizacja. Czyli trzeba na nowo ewangelizować ludzi, pokazać im, kto jest panem tej rzeczywistości. Przede wszystkim też muszą wiedzieć, że magia jest grzechem, prawda, że jest zakazane, tego nie wiedzą, dzisiaj to się rozmywa. To jest tolerowane. Harry Potter, prawda, jest to tolerowane. Ale też nie tylko negatywnie. Też pozytywnie, czyli mamy Boga mocy, mamy nową ewangelizację. Trzeba na nowo odnowić ducha. Prawda? Nie mówić tylko o moralności, nie mówić tylko o prawie kanonicznym, obowiązkach, bo to jest ważne, ale to jest jednostronne. Nawet nie najważniejsze, duchowość, trzeba odnowić siłę ducha, moc ducha, ewangelizować, uzdrawiać, leczyć, egzorcyzmować.
Również?
Egzorcyzmu, tak, bo przecież Jezus był pierwszym egzorcystą, prawda? Takim jest wzorem, więcej jest o egzorcyzmach nawet niż o uzdrowieniach w Ewangelii. Ale to jest inny problem.
Wspomniał ksiądz również, że obecna epoka globalizacji potrzebuje pewnej ideologii, wspólnej religii. Tę religię właśnie odnajduje się w błędnych duchowościach.
Tak, takich błędnych duchowościach właśnie w sensie też filozoficznym, czyli to jest błąd monizmu. Tutaj filozofowie, zwłaszcza orientacji klasycznej, tomistycznej, prawda, traktują monizm jako błąd filozoficzny, prawda, czy antropologię monistyczną, która jakby z tego wynika, która jest też w New Age, czy w neopogaństwie, czy w tych terapiach rozmaitych propagowano, jako tak zwany błąd antropologiczny. Czyli to jest bardzo niebezpieczne, bo ten błąd to jest tak jak wirus w komputerze. Jeżeli ten błąd będzie powielany, prawda, także dla kultury, kultura stanie się powoli jakby zarażona tym błędem, a ten błąd bardzo łatwo przyciąga też grzech. Jaki grzech? Przede wszystkim bałwochwalstwa. Dlatego, że monizm przywołuje potem jakby kolejną koncepcję typu religijnego, jak na przykład samoubóstwienie, prawda, że człowiek wtedy jest tym kreatorem właśnie, te techniki, którymi zastępuje modlitwę, prawda, bo uważa, że modlitwa już nie obowiązuje, no jakby sprawiają, że on rozwija w sobie potem tą postawę bałwochwalczą, tą postawę zamiast się nawracać, zamiast się jakby uniżać, to on się jakby wyższa, to jego ego, prawda, tak rośnie. I mamy taką tendencję dzisiaj, prawda, też w kulturze, że kultura jeszcze jakby tego nie przyswoiła do końca, ale humanizm, antropocentryzm kultury zwyczajnej, jakby wysokiej, też temu sprzyja.
Wrócę jeszcze do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jaką ona odgrywa rolę właśnie w szerzeniu tych błędnych duchowości?
To myślę, że to jest sprawa globalizmu, prawda? Globalizmu, czyli tutaj oczywiście organizacja się skupia przede wszystkim na działaniach społeczno-politycznych, które mają jakby swoją autonomię i to jest osobny problem, prawda? No sądzę, że na ten temat też było wiele razy mówiono w Radio Maryja czy w telewizji Trwam. Natomiast to, co powiedziałem, że ta praktyka potrzebuje teorii i też pewne teorie są preferowane bardziej od innych. Będą preferowane teorie monistyczne, teorie gdzie nie ma oceny moralnej, prawda? Religię, gdzie nie ma osądu moralnego, gdzie nie ma dobra i zła, albo dobro i zło jest tym samym, na przykład, no, w takiej całości holistycznej, czyli systemy holistyczne, monistyczne, systemy, które nie będą rozróżniać, dlatego że rozróżnianie dzieli, prawda? Jeżeli oceniamy rzeczywistość, to jest jakby niebezpieczne, bo my zaczynamy wtedy jakby, no, tak sądzą globaliści, prawda, politycy, że my będziemy wtedy konfliktowi i tak jesteśmy postrzegani. Wszyscy ludzie, którzy właśnie wyznają moralność, to nie chodzi o konserwatyzm, tylko chodzi o zdrowy rozsądek, prawda, że istnieje dobro i zło i że ono ma też jakąś powagę, prawda, nie jest relatywne, właśnie relatywnie to jest też tym grzechem też tych wszystkich politycznych działań, bo jest bardziej użyteczny od ducha prawdy. Duch prawdy w mniemaniu tych ludzi jakby dzieli, no jest, powoduje, może właśnie tak trzeba, no oczywiście, że trzeba mówić prawdę i trzeba, ludzkość by na tym skorzystała, tylko że ktoś, jeżeli jest globalistą, chce manipulować całym światem, no to on chce mieć to pod kontrolą i nie dopuszcza nawet do takiej dyskusji właśnie na temat dobra i zła, bo uważa, że ona będzie niebezpieczna.
A na podstawie badań, które ksiądz przeprowadził, zauważył ksiądz, że są tacy we współczesnym świecie, którzy chcą rządzić światem?
Są takie tendencje, to znaczy dzisiaj mamy coraz więcej, niekoniecznie, owszem, są badania, które dotyczą jakby wolnomularstwa, że ono jest organizacją światową, że ono ma swoją tradycję, prawda, że ma swoją organizację, ma swój wpływ na politykę, prawda? To już powtórzę jeszcze raz, to są badania naukowe, to nie są przesądy, które ktoś wymyśla. I przez cała rewolucja francuska, prawda, jest ścisły związek z wolnomularstwem i tak dalej. To jest wydarzenie też przełomowe dla świata, kiedy oświecenie, prawda, zmieniło w ogóle model wiedzy, kiedy odrzucono duchowość właśnie, w oświeceniu zanegowano świat duchów, Boga, autorytet objawienia. Więc to dzisiaj wiemy. Natomiast to ważne jest, żebyśmy tutaj nie tyle koncentrowali się tylko na tym, prawda, że ktoś nam zagraża, prawda, bo to jest ta diagnoza jest potrzebna i byłoby fałszywym optymizmem to wypierać. Natomiast ważne jest też, żebyśmy sami zaczęli budzić w sobie ducha, prawda, budzić Pana Boga, jakby prosić Pana Boga, no, zapraszam tutaj współpracy. W tym sensie, że nasza duchowość jest po prostu silniejsza. Ona jest, to są kolosy na glinianych nogach i one wykorzystują słabość człowieka. Tak jak wszystkie systemy tego typu fałszywe, czy nazizm, czy komunizm, czy inne ideologie.
Na słabości budowały swoją potęgę.
Tak, na pewnej słabości człowieka, na pewnym zniewalaniu człowieka, wmawianiu mu pewnych rzeczy, prawda, fałszywych, budowały swoją siłę. Jeżeli człowiek się obudzi, jeżeli się ludzie będą jednoczyć, mamy Boga, prawda, Pana Boga, kto jest Bogiem Stwórcą, to Bogiem transcendentem, osobowym, jest naszym Ojcem, stoi za nami, my się jednoczymy, mniej jakby się koncentrujemy tylko na tej walce, a bardziej na tej afirmacji naszego boskiego powołania, dobrze pojętego boskiego powołania, to myślę, że z tego potem te kolosy będą same padać, prawda? Tak jak to widzieliśmy, czy te fałszywe idee, bo jest zawsze ryzyko, jak mówimy o fałszywej duchowości, czy o tych rzeczach, że takiej zbytniej koncentracji, prawda, na tym, prawda? Czy na demonach zbytniej koncentracji. Musimy o tym mówić, bo to jest część prawdy. Jezus nam też to objawił, że istnieje szatan jako kłamca i zabójca, prawda? O tym się zapomina często, myślę, że to jest poważna sprawa, ale też przede wszystkim, czy nie tylko też, a przede wszystkim jest Bóg, który jest tym pogromcą szatana, jest uzdrowicielem od raka nawet. Nie tylko mówmy o terapiach, o psychologiach, o leczeniu depresji przez leki, ale depresja często jest związana z grzechem, prawda?
W jaki sposób?
No właśnie, w jaki sposób? Na sposób związków antropologicznych ducha z psychiką, ducha z ciałem, prawda, czy z układem psychofizycznym, prawda, bo tutaj, jeżeli dopuścimy ten trójdzielny podział antropologiczny, jest pneuma, jest psychę, jest sama. Pneuma jest tym jądrem człowieka. Pneuma to jest ta, według Biblii, ta istota człowieka, która jest w relacji do Boga, prawda? I teraz człowiek, najważniejsza jest relacja do Boga. Jeżeli człowiek uzdrawia swoją relację do Boga, to Jezus mu powie, wtedy zostałeś uzdrowiony, ponieważ uznałeś swój grzech, prawda? To, co mamy w scenach ewangelicznych, prawda? Twoje grzechy zostały ci odpuszczone, wstań i chodź. Odpuszczone, ale sam uznałeś swój grzech wcześniej. Tylko wracamy do tej duchowości prawdziwej. Czyli jakby, a jeżeli człowiek nie uznaje swojego grzechu, jeżeli jest mu wmówione, że tego grzechu nie ma, jeżeli on wchodzi w takie terapie, które mówią mu, że grzechu nie ma, a on jest Bogiem, czyli on może także dobro i zło kreować, no to on musi wpaść w depresję. To jest logiczne, że on wpadnie w depresję, czyli w pewną chorobę, prawda, duszy, ciała, bo choroba, depresja może być i bardziej od ciała pochodzi, bardziej od psychiki, ale generalnie też od ducha, właśnie od tego błędu, który jest w fałszywej duchowości.
A proszę księdza, co wobec tego zrobić, kiedy jesteśmy gdzieś, chociażby u lekarza i słyszymy nagle jakąś muzykę relaksacyjną? Czy to już jest ten zły duch, przed którym należy uciekać, czy wszelkie elementy relaksacji, czy też...
Znaczy, no... muzyka jest istotą relaksacyjną, dobra muzyka. Więc
dobra muzyka,
tak, że to nawet filozofia muzyki gdzieś tym się zajmowała, czy ona czasem nie jest zbyt relaksacyjna, nie wytrąca człowieka, powiedzmy, z jego życia, ale to jest... oczywiście mówi się o relaksie jako koncepcji też, to jest... Tak. To czasami nie jest relaks, tylko to już jest duchowość, to też trzeba to badać, bo jest zamęt pojęciowy, prawda? Natomiast oczywiście, gdy chodzi o lekarzy, to, zwłaszcza psychiatrów, to trzeba też uważać na ten materializm, który oni często wbrew swojej woli, bo mają takie koncepcje bardzo redukcyjne, ludziom wmawiają, czyli na przykład ludzie przychodzą, mówią, że się źle czują, albo że są smutni, czy właśnie dostają, niekiedy mamy takie przypadki, słyszymy o tym, natychmiast, prawda, bez żadnego jakby rozeznania, nawet psychologicznego, ja już nie mówię o duchowości, bo lekarz nie musi być, nie zdać się na duchowości, ale na psychologii tak, że jakieś rozeznanie, że być może pewne rzeczy są związane, powiedzmy, ze właściwą postawą, prawda, duchowo-psychologiczną, od razu się aplikuje leki, chemię, prawda, czasami nawet leki psychotropowe, farmakologiczną terapię, która może być bardzo niebezpieczna. Dlaczego? Dlatego, że to jest niszczenie i mózgu, i czasami organizmu, i też jakby usypianie, to znaczy takie czasami przeszkadzanie w takim działaniu duchowym przez wolę, bo to osłabia wolę, prawda? I zamiast na przykład położyć akcent na wolę, że także w kontekście modlitwy, wiary, bo wola relacji do łaski, prawda? To się jakby daje, zaczyna się od ciała. Za dużo jest takiego wmawiania ludziom, że wszystko jest jakby od ciała, od psychiki pochodzi, prawda? A kolejność jest odwrotna. Kolejność z antropologicznego punktu widzenia ważniejsza jest duch. Trzeba zacząć od ducha, od wyprostowania relacji z Bogiem, od rachunku sumienia, od dobrej spowiedzi. I wtedy pewne rzeczy się jakby tutaj też ułożą. Zobaczyć, jest błąd zaczynania z innego końca, jakby z tego, co jest wtórne, prawda? Terapia ciała, gimnastyka, relaks, że to ma pomóc. Jak można przejść od ciała do ducha? Nie można przejść od ciała do ducha, bo człowiek nie jest istotą monistyczną, prawda? Jest istotą dwoistą. Z pewną rysem dualizmu takiego antropologicznego. Dusza jest czymś innym niż ciało. Dusza jest nieśmiertelna, ciało jest śmiertelne. Proszę bardzo, jest różnica zasadnicza. Prawda? I dlatego trzeba zacząć od duszy. I wtedy ciało się układa. Ciało w tych aspektach psychicznych i tych somatycznych, prawda, szeroko rozumiane ciało się bardziej układa. Oczywiście tamto też ma swoją autonomię. Nie trzeba tego pominąć, tylko że ja mówię o pewnej tendencji, prawda, że ta tendencja jest taka naturalistyczna dzisiaj, że jest taka somatyczna, czy nawet psychologiczna. I to w takim niebezpiecznym aspekcie, nie to, że to jest tylko część, to jest takie zawłaszczanie całego obszaru człowieka, prawda? I człowiek w tym momencie już nie ma czasu, jest tak zmęczony, tak skołowany, że on nie ma czasu zająć się własną duszą, która jest kluczem do jego zdrowia także. Według Ewangelii kluczem do zdrowia człowieka jest jego dusza. To, nawet to nie jest prawdą, że w zdrowym ciele zdrowy duch.
Tylko najpierw musi być zdrowy duch, zdrowym czyli uleczenie
duchu, tak, z grzechu. Tak, zdrowe ciało w zdrowym duchu. Tak to się powinno bardziej ujmować.
Jak mówimy wciąż, już kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, o duchowości i jej imitacji, jak ustrzec się przed tymi imitacjami złego ducha i duchowości?
Przede wszystkim ważna jest też wiedza, prawda? Informacja o pewnych błędach intelektualnych. Tutaj kształcenie filozoficzne, kształcenie metodologiczne, prawda? Ponieważ te wszystkie dzisiaj koncepcje fałszywej duchowości są, no znowu wrócę do przykładu New Age, czyli są wysublimowane intelektualnie. Jeżeli powstał dokument watykański, to w dokumencie watykańskim mamy też słownik, prawda? Słownik, dlatego że nawet Harrym Potterze tłumacz zrobił słownik z tyłu. Co znaczy, używa się coraz częściej pojęć wyrafinowanych intelektualnie, prawda? Które wymagają pewnej wiedzy. Co znaczą? Musimy się kształcić. Musimy wiedzieć, że dzisiaj te formy okultyzmu, czy formy fałszywej duchowości, czy nawet magii, używają języka nauki, używają języka filozofii, a nawet języka religii. Następuje przedefiniowanie na przykład pojęć religijnych, takich jak dusza, prawda? Takich jak duchowość, takich jak Bóg. Używa się tych samych pojęć, ale w innym znaczeniu. Nawet krzyż się nosi, nawet przecież krzyż noszą również scjentolodzy, prawda? Trzeba wiedzieć, co to za krzyż, prawda? czy on rzeczywiście jest tym krzyżem i tak dalej. Czyli niby to samo, prawda, ale coś innego.
Często krzyż zostaje jakoś wyzuty z treści, którą w sobie niesie, jest elementem tylko biżuterii, dekoracji.
To też, prawda, ale czasami jeszcze gorzej. Krzyż zmienia znaczenie, prawda. Krzyż Ankh, na przykład taki używany przez satanistów, egipski, tak zwany krzyż, prawda, czy inne rodzaje. Ja tylko daję przykład, bo tu chodzi o to, że jest przedefiniowanie symboli, prawda, czy przedefiniowanie znaczeń. Jak ktoś nie jest czujny, to powie, no to jest to samo, to jest coś podobnego. No przecież duchowość, no właśnie, chociaż nie jedno ma imię, ale właśnie, żeby to nie jedno imię rozpoznać, to trzeba się też kształcić. Prawda? Na to zwracam uwagę, bo oczywiście w sensie hierarchicznym najważniejsza jest nasza wiara, modlitwa, nasza czujność duchowa. To jest w porządku łaski. Natomiast mówiąc o porządku natury, o porządku ludzkim, zwracam uwagę na czynnik intelektualny.
Też łaska kształcenia. Również potrzebuje naszej wiedzy i naszego
rozumienia. Łaska buduje na naturze też, prawda?
Właśnie, spojrzenia na świat. Wobec tego, jak byśmy mogli scharakteryzować elementy chrześcijańskiej duchowości po to, aby ustrzec się imitacji różnych innych duchowości i nie zejść na błędne drogi, które odwodzą nas od Boga?
To znaczy, przede wszystkim trzeba właściwie w pełni przedstawiać naszą własną duchowość, prawda? Do tego jest potrzebna znajomość tej duchowości, czy to w wymiarze Biblii, czy to w wymiarze ojców Kościoła, czy w wymiarze mistyków, doświadczeń mistycznych.
Czyli raz jeszcze wiedza lektura, prawda?
I teraz wiedzieć, co jest istotą tej mistyki chrześcijańskiej. Jest personalizm, a więc mamy Boga, który jest dobry, który jest Bogiem miłości, prawda? Nie szukaj miłości u szatana. Są sataniści, którzy szukają miłości i myślą, że im pomoże. Szatan jest zimny i nie pomoże, prawda? Jest obcy.
Boga, który się objawia i
tak,
przychodzi.
Tak, który się nami opiekuje. To jest Bóg mi, to jest rewelacja, to jest rzeczywiście wspaniała nowina, dobra nowina, prawda? A więc przypomnijmy sobie o tym. Nie szukajmy oparcia w substytutach, prawda? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ten Bóg jest wszechmocny, a więc nie szukaj człowieku pomocy właśnie w innych siłach, energiach bezosobowych, czy właśnie w duchach, które są bezsilne w porównaniu z Bogiem. Prawda? Czyli widzimy, że to są też błędy intelektualne, prawda? Czy musimy sobie to przypomnieć, prawda? I teraz nasza duchowość jest właśnie duchowością jakby też daru. Tu następują też trudniejsze aspekty, prawda? Bo to jest jakby ta obietnica, ale też musimy, to już nie jest, a jeżeli Bóg jest osobą, to nie możemy nim manipulować. Musimy go słuchać, on jest większy, jest osoba transcendentna.
Czyli pojawia się pokora.
Pojawia się problem pokory, która jest trudna, musimy też o tych trudniejszych aspektach mówić. Pojawia się problem ascezy, bo jest ta różnica między nami a Bogiem. Pojawia się problem wierności.
Już nie to możemy są sprawy bardzo niewygodne.
Człowiek. Niewygodne. Już nie możemy pierścienia Atlantów nakładać, bo to jest zdrada. Nie możemy tu i tu, prawda? Musimy się określić. Nie możemy służyć Bogu i mamonie. Prawda? A więc pojawiają się też aspekty trudniejsze. O nich też trzeba mówić, ponieważ one wynikają z pewnych, to są konsekwencje, bo ludzie się myślą, że to jest takie wymaganie dla wymagania, prawda? Jakiś przesąd przeszłości. Nie, trudność religii chrześcijańskiej, trudna strona wynika z samej natury Boga. Z tej siły Boga, tego bogactwa Boga, że my dopiero do Niego dorastamy, on jest po naszej stronie. I rysujemy najpierw pozytywnie, czy właściwie ten pierwszy aspekt, prawda, że on jest dobry, że jest wszechmocny. I teraz może łatwiej będzie zrozumieć te trudne aspekty, ale o nich też trzeba mówić. I teraz przeciwstawić te trudne aspekty tej łatwiźnie bardzo często, tej drodze na skróty, którą popłynie gnoza, magia, okultyzm.
I zabawie,
prawda?
To jest formą.
Która jest jakby, żeby ludzie zrozumieli, że to ich poniża, bo ludzie myślą, że zabawa czy coś takiego to jest taka fajna rzecz, prawda? Zabawa jest często stratą czasu, który można wykorzystać inaczej. Droga na skróty nic nie da, bo nie da się na skróty iść, można tylko wpaść w pułapkę. Noszenie pierścienia Atlantów nic nie da, bo to jest przede wszystkim grzech, zwłaszcza dla katolika, a potem zupełnie jałowa wiara w jakieś koncepcje, które nie istnieją, prawda? Więc tutaj musimy być aktywni też jakby intelektualnie, aktywnie apologetycznie. Apologetycznie, bo chrześcijaństwo jest inną religią niż wszystkie inne religie świata. To nie jest taka sama religia. Tym bardziej różne jest od okultyzmu, którego imituje, prawda? Czyli potrzebujemy tutaj pewnej aktywności intelektualnej, aktywności duchowej, pewnej obrony naszej wiary, dobrze pojętej, czy apologetyki, żeby pokazywać, że ona jest inną wiarą, prawda? Jest lepszą wiarą. Naprawdę lepszą wiarą.
Jest skarbem, który należy strzec.
I religie niechrześcijańskie są w tych najlepszych swoich aspektach są tylko przeczuciem tego skarbu. Prawda? Z całym szacunkiem dla nich, ale one są pewnym przeczuciem. Nie można tego jakby na równi stawia, tylko trzeba pokazać tą inność.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to dzisiejsze spotkanie w studio Telewizji Trwam i w studio Radia Maryja. Bardzo dziękuję naszym widzom za uwagę i słuchaczom oraz tym, dzięki którym nasz program był zrealizowany. Żegnam księdza bardzo serdecznie, zapraszając na kolejne nasze spotkania. Tym, których zainteresował dzisiejszy program, chciałem poinformować, że w plikach audio jest już on dostępny na stronie internetowej www.radiomaria.pl, a gościem dzisiejszego wieczoru w Radiu Maria i w Telewizji Trwam był ksiądz Aleksander Posacki. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
Dziękuję również.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.